Swego czasu był ksiądz najmłodszym asystentem przy katedrze etyki kierowanej przez księdza kardynała profesora Karola Wojtyłę, a księdza doktorat to chyba jedyna w historii taka dysertacja, która jako recenzenta naukowego miała samego papieża i to zdaje się trochę przypadkowo.
Było tak, że chociaż pisałem ten doktorat pod kierunkiem księdza Stycznia, to nie śmiałem otworzyć przewodu doktorskiego przed aprobatą kierownika katedry księdza kardynała Wojtyły. Był to czas, kiedy jeszcze nie było komputeru, więc się pisało na maszynie te prace. No więc jak miałem taką pierwszą wersję doktoratu, wysłałem do trzech adresatów, do księdza kardynała Wojtyły, do księdza Stycznia i do księdza profesora Jurosa. Odpowiedział ksiądz kardynał Wojtyła i odpowiedział takim krótkim listem na jedną stronę, zasadniczo pracę aprobującym. Wtedy dopiero otworzyłem przewód doktorski i szczerze mówiąc, kiedy mnie ksiądz profesor Styczeń pytał, kogo bym chciał mieć za recenzenta, to powiedziałem, że Wojtyły nie. Nie dlatego, żebym się bał, tylko dlatego, że on już tę pracę zna, a mnie zależało na tym, żeby jak ona jest coś warta, zobaczyli ją także i inni profesorowie, a nie tylko w tym swoim gronie. I kiedy ksiądz Styczeń pojechał do Krakowa i ksiądz kardynał zapytał, jak tam sprawa doktoratu Andrzeja, czyli moja, to ksiądz Styczeń mówił, że jest przewód otwarty, a kto będzie recenzentem i ksiądz Styczeń zaczął ostrożnie, no byłoby pięknie, gdyby mógł być ksiądz kardynał i chciał kontynuować, że ale wiemy ile ma zajęć i tak dalej, a on mówi dobrze. No to wobec tego na szczęście przepisy mówią o tym, jaki jest minimum recenzentów, a nie maksimum, więc ja miałem trzech recenzentów, a nie dwóch w swojej rozprawie doktorskiej. I potem, kiedy zmarł Jan Paweł I, i ksiądz kardynał Wojtyła pojechał, czy poleciał do Rzymu na konklawę, napisał list do dziekana świętej pamięci księdza profesora Stanisława Kamińskiego, że w tej sytuacji on nie zdąży do czasu mojej obrony przygotować pełniejszej wersji recenzji i prosi, żeby ten list, kopię tego listu, co ja wcześniej dostałem, potraktować jako podstawę do recenzji, którą on po powrocie z konklawy będzie mógł rozwinąć. No, z konklawy nie wrócił i w ten sposób ten list stał się recenzją mojego doktoratu.
Księże profesorze, później od początku był ksiądz profesor w gronie osób współtworzących Instytut Jana Pawła II, założony przez świętej pamięci księdza profesora Tadeusza Stycznia. W latach 90. była taka specjalna sesja naukowa zorganizowana przez Instytut z udziałem Jana Pawła II w Castel Gandolfo.
Trzeba pamiętać najpierw o tym, że Jan Paweł II lubił takie sympozja i to organizowane w czasach swoich wakacji, ponieważ dla niego jeszcze zanim został kardynałem, czas poświęcony nauce był jednocześnie czasem odpoczynku od pracy administracyjnej. Jak miał taki jeden dzień wolny od zajęć administracyjnych, a był w Krakowie, chętnie w tym dniu lub dwa dni organizował seminaria etyki w Krakowie. Dla nas także, myśmy tam dojeżdżali. Dwa dni, dlatego że było popołudnie jednego dnia, kiedy już był wolny od zajęć i następnego dnia znowu popołudnie spędzaliśmy na takim posiedzeniu. Czasem to były spacery podkrakowskie. Pojadam, ksiądz kardynał już jako kardynał miał taki zwyczaj, żeby tej filozofii poświęcać trochę czasu, bo to lubił i chętnie w tym uczestniczył. No i przeniósł to także na czasy papieskie, ponieważ powstał instytut. Ponieważ instytut zajmował się sprawami wtedy bardzo jakoś ważnymi, także odnoszącymi się do dyskusji etycznej. Ksiądz Styczeń wtedy rozpoczął to swoje rozważanie o znaczeniu prawdy w etyce, to tak naprawdę całe to sympozjum głównie było tej problematyce poświęcone, w którym uczestniczył Instytut i także i profesorowie spoza Lublina, ale przede wszystkim my sami chcieliśmy zaprezentować Ojcu Świętemu no, jakiś stan naszych przemyśleń. Trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Ksiądz kardynał był przekonany, że ta szkoła etyczna, nazwijmy to tak, której on jakoś przewodniczył jeszcze zanim został kardynałem, zasługuje na to, żeby była bardziej znana w świecie i przygotował, to z jego inicjatywy zdecydowanie, to powstało taką książkę, która się ukazała zaraz w 1978 roku, Der Streit um den Menschen. Dlatego się mogła ukazać natychmiast, że trzy artykuły wchodzące w skład tej książki, jeden autorstwa kardynała Wojtyły, drugi księdza Stycznia, trzeci mój, były już przetłumaczone, bo kardynał uznał, że ta etyka zasługuje na to, żeby być znana w świecie, a barierą jest język, więc przetłumaczono to na język niemiecki.
W tym momencie przetłumaczyłem na polski spór o człowieka.
Tak jest, spór o człowieka. Otóż teraz z kolei, ponieważ już nie był papież kierownikiem katedry etyki, ale z tego ksiądz Styczeń niejako w podwójnej roli, jako następca kardynała Wojtyły na stanowisku kierownika katedry etyki, a jednocześnie inicjatora i dyrektora Instytutu Jana Pawła II, prezentował działalność tego instytutu, ale powtarzam, w znacznej mierze było to związane ciągle z tą refleksją dotyczącą problematyki etycznej.
Księże profesorze, rozmawiamy w uczelni, której pełna nazwa brzmi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Przez 6 lat był ksiądz prorektorem, później przez 6 lat rektorem tej uczelni. Jakie warstwy sensu mieszczą się w tej właśnie nazwie?
No, chcę podkreślić, że pomysł, żeby tak teraz się ten uniwersytet nazywał, nie wyszedł ode mnie, ani od aktualnego rektora, tylko od jednego z senatorów na specjalnym posiedzeniu Senatu zwołanym przez rektora Uniwersytetu, księdza profesora Stanisława Wilka, tuż po śmierci Ojca Świętego. Myśmy mieli poczucie, że nasz profesor został papieżem, tu powstał pierwszy Instytut Jana Pawła II, tutaj ten instytut rozwinął swoją działalność. Tutaj nie tylko sam Instytut, ale wszystkie inne wydziały przedstawiały, zajęły się myślą i postacią Jana Pawła II. No, jest taka książka Obecność, której ostatnie wydanie bardzo bym polecał pod redakcją pani Marii Filip, jak i moją. I tam może zobaczyć, ile prac powstawało na kulu przez czas, kiedy już był papieżem i jak bardzo ten człowiek niejako odcisnął swoje piętno na całym uniwersytecie.
W 1987 roku, kiedy papież podczas pielgrzymki do Polski zawitał również do Lubina, tu właśnie na naszym uniwersytecie było spotkanie z przedstawicielami wszystkich środowisk naukowych w Polsce. Ksiądz profesor jest obecny na różnych konferencjach, bierze ksiądz profesor udział w spotkaniach różnych środowisk naukowych. Jak ksiądz skomentowałby sprawę recepcji myśli Karola Wojtyły, Jana Pawła II, właśnie w tychże środowiskach? Wiadomo, że kiedyś przetoczyła się fala spotkań po opublikowaniu encykliki Fides et Ratio, ale nie tylko to.
Ta myśl jest obecna, chociaż mam wrażenie, że ona jest obecna nie w taki spektakularny sposób. Ludzie nauki to jednak nie są sprinterzy, to raczej maratończycy. To są ludzie, którzy muszą pewne sprawy spokojnie przemyśleć. Jeśli nie ma to mieć charakteru jakiegoś festiwalu, jakiejś takiej imprezy przeznaczonej dla szerokiego grona, to wymaga troszkę czasu i ja mam poczucie, że przyjdzie czas jeszcze na to, żeby ta recepcja była pełniejsza. Ona się nie zamyka ze śmiercią papieża. Pod pewnym względem mam wrażenie, że się raczej otwiera, ale otwiera się tak moderato cantabile, bez wielkich wybuchów zainteresowań, ale jednak ze stałym strumieniem ciekawości skierowanej na jego myśl antropologiczną i społeczną, także polityczną.
Jako następca Karola Wojtyły na katedrze etyki, ale także jako uczestnik różnych gremiów kościelnych i państwowych, jakie ksiądz profesor widzi wyzwania etyczne, które najbardziej rezonowały w nauczaniu Jana Pawła II?
Powiedziałbym tak, od czasów jeszcze przedpapieskich jakoś koncentrował swoją uwagę na problematyce miłości oblubieńczej i miłości w ogóle jako tego wymiaru, przez który się człowiek jako osoba spełnia, i to przeniósł także na teren swojej aktywności jako papież, choć mam takie wrażenie, że znacznie rozwinięta została w okresie papieskim jego także wrażliwość na sprawy społeczne, szersze sprawy społeczne, polityczne i tak dalej. 3 encykliki społeczne Jana Pawła II, bardzo wiele innych przemówień temu poświęconych świadczą o tym, że ta problematyka, zapewne jak się domyślam w kontekście tych doświadczeń, jakie poprzez pielgrzymki miał z tym spotkaniu już nie z 3, a 4, jak mówił, światem najuboższych, do tego go skłoniły. Ponadto, ja myślę, że to także jest wymiar jednak etyczny, to jest rzecz, której w historii Kościoła dotąd w takim stopniu z pewnością nie można było zauważyć, mianowicie rachunek sumienia Kościoła, który on zrobił na rok jubileuszowy. My sobie jubileusz kojarzymy z świętem i z radością. Papież nie miał nic przeciwko temu. Ogromnie wiele wysiłków włożył, żeby ten jubileusz miał uroczysty i piękny charakter. Jednocześnie przypomniał, że to jest czas refleksji nad sobą samym i czas wobec tego także refleksji krytycznej. No i ja nie umiałbym wskazać innego przykładu w historii Kościoła, gdzie by papież przyznawał się do grzechów Kościoła. Grzechów tych, którzy w tym kościele są, i przepraszał za nie tych, którzy z tego powodu ponieśli szkody i którym się stała krzywda. Otóż to jest także wymiar etyczny, który jest obecny w pontyfikacie Jana Pawła II, o którym nie należy zapominać. Myślę wreszcie, że jest generalnie biorąc przypomnienie, bardzo dzisiaj ważne, pewnie było tak i za czasu Pawła VI i jest obecnie za czasu Benedykta, mianowicie, żeby się przeciwstawić sekularyzmowi. Jeśli przez sekularyzm rozumieć taki koncept, który jest skoncentrowany na hoc seculum, na tym oto wieku. Kiedyś się mówiło, że człowiek żyje et si Deus non daretur, jakby Pana Boga nie było. To jest oczywiście religijna perspektywa, ale jest to jednocześnie perspektywa moralna, ponieważ chodzi o to, żeby pokazać, gdzie leży wielkość człowieka. I papież, który tak wielu wyniósł na ołtarze, błogosławionych i świętych, także tych, którzy żyli w nieodległych od nas czasach, żeby nas przekonać, że można być świętym, wielkim, także dzisiaj, papież tu jeszcze silniej pokazał drogę świętości całym swoim życiem. No chce jakoś przekonać świat, że przecież przed Bogiem stanie człowiek, a nie jego dzieło. Że majątki, stanowiska, ordery, znaczenie, sławy zostawimy na tej ziemi i że wobec tego najważniejszą rzeczą jest, by bardziej być niż więcej mieć, co w swoim czasie papież często podkreślał i powtarzam raz jeszcze, ma to swój religijny charakter, ale trudno nie zauważyć w tym także wymiaru moralnego, tego spełniania człowieka, które dokonane być może dopiero w Chrystusie i na Jego wzór i przed obliczem Ojca.
Ostatnie pytanie, księże profesorze. Uczestniczył ksiądz w procesie beatyfikacyjnym. Czego spodziewa się ksiądz po beatyfikacji?
Naprawdę ważniejszy jest etap dalszy, czyli do jakiego stopnia uda nam się utrwalić w naszej kulturze pewne istotne rysy jego osobowości, jego nauczania, takie, które będą wchodzić w jakąś kanon naszej kultury. A to jest, mówię my, dlatego, że to jest zadanie między innymi ludzi nauki i ludzi Kościoła. To jest zadanie przemyślenia tych elementów jego osobowości, jego nauczania, które właśnie się wpisują na trwałe w pewien dziedzictwo zarówno Kościoła, jak i Polski, jak i refleksji i filozoficznej, i teologicznej. To jest sprawa nie tyle nawet uczczenia Jana Pawła II, ile oddania sprawiedliwości temu, czemu on służył. On służył Chrystusowi, on chciał również służyć człowiekowi, on chciał podnieść rangę prawdy i dobra w naszym życiu, więc tu nie chodzi o to, żeby tylko robić laurkę wokół niego, tylko żeby służyć temu, komu on służył, żeby czcić tego, kogo on czcił. On czcił Boga na wzór Matki Najświętszej pod jej opieką. On walczył o pierwsze miejsce dla Chrystusa, on walczył o dobre miejsce dla człowieka i najlepszy sposób oddania hołdu jemu jest dać się włączyć w tę troskę, której on tak wiele czasu i życia swojego poświęcił.